nad rozlewiskiem.
A dziś rozmawiać będziemy o muzyce. Jedni powiedzieliby nietypowej, inni sprostowaliby, że to przecież kwestia gustu. Na pewno jest to pewna nisza. Będzie o ambiencie, o muzyce elektronicznej, ale także o sztuce dźwięku. Mam ogromną przyjemność gościć wyjątkowego artystę, Macieja Olewniczaka, muzyka rodem z Żuław, konserwatora sztuki dźwiękowej, który inspiracje czerpie z malowniczych Żuław właśnie. Dzień dobry, cześć Macieju.
Cześć, Maciej Olewniczak, Żuławy.
Otóż to, projekt Żuławy. W jego ramach wydałeś niedawno kolejny album, Holocen, o którym jeszcze słów kilka powiemy, ale od początku. Te Żuławy, to ty tak muzycznie, Maćku, odmieniasz przez wszystkie przypadki. Dlaczego? Co tu takiego ważnego, interesującego, prywata pewnie, jak sądzę?
No jest to moja mała ojczyzna. Ja się tutaj urodziłem, tu się wychowałem i Żuławy gdzieś tam cały czas są bliskie mojemu sercu. To są te piękne krajobrazy, które się ciągną aż po horyzont. To są te piękne domy podcieniowe i ta cała historia, która tutaj miała miejsce aż do 1945 roku i buduje się na nowo.
No, historia bardzo trudna.
Tak, historia bardzo trudna. Wiele takich ciekawych odwołań można znaleźć w tej historii, ale też trzeba spojrzeć na to w pozytywny sposób, że zaczynamy powoli szukać tych swoich korzeni właśnie tutaj na miejscu. Ja jestem już z drugiego pokolenia, które się urodziło na Żuławach Wiślanych, dlatego że moi rodzice byli pierwsi, a dziadkowie przybyli tutaj ze wschodu Polski, czyli z Polski tak zwanej C, z okolic Wileńszczyzny. I dla mnie to jest już moja ojczyzna, to jest już moja mała ojczyzna. Ja nie mam w ogóle już koneksji z tamtym regionem, a tylko i wyłącznie z Żuławami.
Mówisz, jesteś z drugiego pokolenia tutaj na Żuławach i w sumie możemy powiedzieć, że też jesteś z drugiej strony Żuław, bo ja często w audycji bywam w okolicach właśnie Malborka czy Mierzei Wiślanej, to akurat Elbląg i te strony.
Tak, Żuławy Elbląskie, bo tak się nazywają te Żuławy w odróżnieniu od Żuław Gdańskich, czyli od Wisły dalej na wschód. Tak samo wyrwane morzu, tak samo byli tutaj zapraszani inżynierowie pochodzący z ówczesnych Niderlandów, którzy pomagali ten teren zagospodarować. Stąd te wiatraki, stąd te domy szachulcowe, gdzieś tam nawiązujące do tych krajobrazów Holandii.
Tak samo płaskich krajobrazów jak te nasze żuławskie. Tu płasko jak po stole. To z tego naturalnego minimalizmu wynika ta oszczędna muzyka?
Przede wszystkim, bo twórczość, która jest twórczością minimalistyczną, ona się bardzo mocno odnosi do tych terenów, które są właśnie takie minimalistyczne, płaskie. Nie ma tutaj takiej różnorodności ukształtowania terenu, raczej ta różnorodność wynika z krajobrazu samego, w którym się znajdujemy. I ta moja muzyka, no wiadomo, też w jakiś sposób ewoluuje od pierwszej płyty do ostatniej, ale ona się bardzo mocno opiera, jej takim fundamentem są jednak te Żuławy Wiślane. Nie mówię tutaj o takim czerpaniu typowo z ludowych dźwięków czy muzyki Żuław Wiślanych, bardziej mi chodzi o klimat, który stosuję w tej muzyce, taki melancholijny, gdzieś tam związany właśnie z tym płaskim krajobrazem.
Projekt Żuławy, początek w 2015 roku, o tym projekcie pozwól jeszcze za chwileczkę, natomiast twoja obecność na scenie to jest zdecydowanie dłuższa historia, lata 90. i techno, no ale pod tym hasłem nie kryje się taka klasyczna rąbanka, kolokwialnie mówiąc, bo koło niemieckiego skutera to raczej nie stało.
Nie chodziło nam o tworzenie takiej typowej rąbanki gdzieś kojarzącej się z latami 90. Bardziej nas interesowało tworzenie takiego intelligent techno, czyli takiego bardziej inteligentnego podejścia do muzyki technicznej. Oczywiście gdzieś tam rytm ten 4/4 się pojawiał, ale próbowaliśmy go łamać w różny sposób. Wykorzystywaliśmy do tego też instrumenty takie typowe dla tamtej epoki, czyli instrumenty analogowe jeszcze pochodzące z lat 80. Wiadomo, komputery typu Amiga czy Commodore 64, które były jakby pierwszymi takimi naszymi źródłami sekwencyjnymi. Mam cały czas kontakt z ludźmi, z którymi współpracowałem wtedy w latach 90. i wszyscy, którzy tworzą notabene do czasu obecnego, cały czas mówią, że u nas te korzenie jednak są związane z tym terenem, na którym się wychowaliśmy, bo ta muzyka jest bardzo taka, tak nawiązuje do tego właśnie płaskiego krajobrazu, jest minimalistyczna gdzieś, więc to były minimalistyczne dźwięki, na pewno było to takie idące w stronę less is more, a nie przytłaczające ilością dźwięków. Teraz to się troszeczkę zmieniło. Wiadomo, bardziej mnie interesują dźwięki idące w stronę muzyki ambientowej, więc jak to ambient, staram się oddać za pomocą tych dźwięków charakter miejsca, z którego pochodzę.
A komputer to był jeden z głównych, no właśnie, instrumentów muzycznych, jeżeli o techno chodzi?
I tak, i nie. Obecnie tak. Komputer staje się głównym narzędziem tworzenia. Stąd jego nazwa wśród muzyków, która funkcjonuje, Digital Audio Workstation, czyli staje się takim cyfrowym centrum zarządzania muzyka. Wtedy tak samo, wtedy się rodziła ta technika komputerowa. Wiadomo, były to inne komputery. Mówimy tutaj o komputerach 8-bitowych czy pierwszych komputerach 16-bitowych jak Amiga, ale to już miało takie właśnie znamiona. Teraz ja w zupełnie inną stronę staram się pójść i odchodzę od technik rejestracji dźwięków na komputerze. Wykorzystuję do tego stare analogowe syntezatory, stare analogowe proste sekwencery krokowe i ta muzyka gdzieś, dla mnie jest to bardzo ważne, tworząc tą muzykę, żeby właśnie nie wchodzić w temat komputerowy. No, bo jak się wejdzie w ten temat komputerowy, to tak naprawdę jest tam wszystko. A mi właśnie nie chodzi o to wszystko. Mi chodzi właśnie, żeby troszeczkę czerpać tego minimalizmu właśnie z tych ułomnych instrumentów, z których korzystam w swojej twórczości.
No to posłuchajmy, jak to było Ongiś, jak to żuławskie techno brzmiało. No to nagranie rzeczywiście tak pokazuje, że różni się to od klasycznego, znanego wszystkim gatunku techno, ale też różni się od tego, co tworzysz teraz.
Na pewno. Te nagranie, które przed chwileczką poleciało, one zostało zrobione właśnie przy użyciu komputera, gdzie była ta fascynacja tą Amigą, tymi możliwościami komputera. Nie mówię tutaj o dźwiękach, bo dźwięki pochodzą z automatów perkusyjnych i innych urządzeń, jakby sterowanie odbywa się za pomocą komputera. Teraz to wygląda troszeczkę inaczej. No, dużo rzeczy gram z palca tak zwanego. Dużo tych sekwencji modyfikuję w czasie rzeczywistym. One są zapisane w takiej bardzo prostej postaci, ale te wszystkie dodatki, które gdzieś się tam pojawiają, ja je dogrywam z palca i one są lupowane. Więc to jest troszeczkę inna technologia, wymagająca już zupełnie innych umiejętności i innego myślenia o tworzeniu utworu. Bo nie ukrywam, że w tamtych czasach byłem w stanie bez problemu odtworzyć utwór jeden do jednego na każdym koncercie. Teraz jest to bardziej improwizacja. Dlatego, że ta ułomność instrumentów i wielość tych instrumentów powoduje to, że nie jestem w stanie odtworzyć tego jeden do jednego. No bo tutaj na przykład za późno włączę, tutaj coś się mi przesunie. Tak niestety jest w robieniu za pomocą analogowych instrumentów, ale ja uważam, że jest to wartość dodana i jest to takie tworzenie nowej jakości.
A jakie instrumenty wykorzystujesz?
Przede wszystkim syntezatory modularne, mikrosyntezatory, jakieś małe urządzenia, które mogę zabrać na przykład do kieszeni, zasilane z baterii. Urządzenia, które nie są popularne wśród wielu muzyków, bo nawet nie przypominają instrumentu muzycznego, gdyż nie posiadają klawiatury, a jakieś po prostu dziwne przyciski. Więc korzystam z takich instrumentów. Często są to instrumenty pochodzące jeszcze z lat 70. Wiadomo, jak jest jakiś nowy instrument, tak samo nie skreślam go, jeżeli gdzieś tam nawiązuję brzmieniem do tych starych instrumentów, ale staram się, żeby były to instrumenty przede wszystkim analogowe, a jeżeli cyfrowe, no to gdzieś tam z początku swoich bytów, czyli jakieś tam 8-bitowe brzmienia z instrumentów cyfrowych.
Ile to już płyt w ramach twojego projektu Żuławy?
To jest 5. płyta. W ramach projektu Żuławy. Właściwie to jest 6. płyta, dlatego że jedno wydawnictwo było stricte cyfrowo i jest takim suplementem do płyty Huffa Echoes się nazywa i można ją sobie posłuchać na mediach streamingowych, więc można powiedzieć 6. materiał z tej płyty, ale to nie jest tak, że ja nie tworzyłem wcześniej, bo tworzyłem wcześniej. Żuławy to jest projekt, który się pojawił tak naprawdę na takiej kanwie mojego myślenia nostalgicznego troszeczkę i chęci powrotu do tego, co robiłem wcześniej. I tak mogę powiedzieć, że w 2015 roku jako Żuławy pojawiłem się znowu gdzieś tam tworząc muzykę. I ewolucja Żuław też następuje, nie? Bo to jest pierwsza płyta, druga płyta, można śmiało powiedzieć, że nawiązywała do tego, co robiłem w latach 90. i było takim, niektórzy nazywają ten gatunek muzyki post-techno, post-ambient, więc starałem się gdzieś tam nawiązywać do tych lat 90., co bardzo mocno czuć. Kolejne płyty, no to jest już takie troszeczkę moje odejście w stronę sztuki dźwiękowej, którą się gdzieś tam interesuje bardzo. Też z powodów zawodowych, dlatego że pracuję w galerii El Elblągu od 25 lat i zajmuję się sztuką dźwiękową w tejże instytucji, tworząc między innymi taki duży festiwal sztuki dźwiękowej Wydźwięki Resonances, międzynarodowy festiwal sztuki dźwiękowej, gdzie zapraszałem swoich wcześniejszych idoli typu Fenesz. Więc to jest taka ciekawostka, że tam się realizowałem, zapraszając swoich idoli z początku lat 90., końcówki lat 80., którzy mnie zainspirowali do tworzenia muzyki. I teraz jest znowu taki powrót właśnie do tego, że te nowe płyty gdzieś tam nawiązują do tych lat 90., ale z drugiej strony powrót do samej sztuki dźwiękowej, do zagadnień samego brzmienia, samego dźwięku w tej jego najprostszej formie.
A sztuka dźwiękowa w najprostszym rozumieniu to jest po prostu wyjście gdzieś na miasto czy na łono natury, nagrywanie czegoś? Nie, jak rozumieć tę sztukę dźwiękową?
To jest bardzo złożony temat, dlatego że w sztukę dźwiękową można zarówno włączyć muzykę, jak i nie włączać jej. To jest działanie tak naprawdę z samym dźwiękiem, z jego podstawowym charakterem. Jest to budowanie utworów, niekoniecznie mających takie znamiona melodii, muzyki i tak dalej, i rytmu, ale zagłębianie się właśnie w kierunku samej istoty dźwięku, rozważając pewne zagadnienia, tak jak Russolo na przykład zbudował jako pierwszy urządzenia, które były przedmiotami dźwiękowymi. Była to końcówka XIX wieku, początek XX. To było nie do pomyślenia, że nagle jak to coś może być muzyką, nie będąc muzyką.
Czy to przypadkiem nie jest właśnie twoja płyta Holocen?
Tak, ona, no właśnie chcę to podkreślić, że ta nowa płyta Holocen, ona bardzo mocno nawiązuje do tych zagadnień sztuki dźwiękowej. Moją fascynacją Russolo czy Johnem Cage'em, jego słynnym utworem 4.33, gdzie artyści muzycy nie grają żadnego dźwięku. I to jest właśnie sztuka dźwiękowa. To polega na tym, na takim pewnym przewrotnym podejściu do rozumienia dźwięku, rozumienia utworu muzycznego, gdzie nagle wartością w tym utworze muzycznym zdaje się to, co jest obok tego wszystkiego. Czyli te dźwięki wydawane przez publiczność, niepokojenie się muzyków, szuranie. Przenosimy tą formę skupienia na zupełnie inną warstwę dźwiękową. Jeśli chodzi o płytę Holocen, to tak, ja tutaj starałem się tworzyć takie zabiegi, no to będę też zapraszając jednego z takich pionierów polskiej sztuki dźwiękowej, Marcina Dymitera, z którym wspólnie stworzyliśmy na płycie czarnej jeden utwór, a na mediach streamingowych pojawiają się dwa nasze utwory. I Marcin tutaj bardzo mocno jest zagłębiony w sztukę dźwiękową. Aczkolwiek to było takie ciekawe podejście, bo ona nie miała nic wspólnego z field recordingiem, o którym przed chwileczką wspomniałeś, o nagrywaniu tak zwanej przestrzeni, o interesowaniu się tą przestrzenią dźwiękową, o deformacjach wszelkiego rodzaju.
A takie rzeczy też zdarza ci się wykorzystywać w twojej twórczości?
Jak najbardziej. W tej płycie staram się, żeby było to słyszalne. Hałas, jakby wyobrażenie sobie przeszłości i przeszłości. Jak to może wyglądać dźwiękowo, jak ten charakter dźwiękowy, nie? Płyty się buduje. Bo ja nie ukrywam, że gdzieś tam ten holocen, czyli ta epoka, w której obecnie się znajdujemy i ta przyszłość, która mnie gdzieś tam interesuje, jak się skończy ten holocen, co to będzie, jak to będzie wyglądało, no była taką inspiracją do stworzenia tych wszystkich nagrań, które się na płycie pojawiły.
To nim o tym, co nas czeka, porozmawiamy, to posłuchajmy sobie kawałka płyty Holocen. No dobra, rytm jeszcze jestem w stanie znaleźć, ale mnóstwo takich dysonansów, dźwięków z pozoru niezwiązanych z muzyką. To pytanie, czy bardziej stwierdzenie, z którym na pewno często się spotykasz, to jest nietypowa gałąź muzyczna, raczej nie do puszczenia w samochodzie, w drodze do pracy, a może się mylę, jak tak to mnie popraw, ale wydaje mi się, że to bardziej takie dźwięki do kontemplacji, do myślenia nad sensem życia, tak górnolotnie?
Nie, no znam takie osoby, które, że tak powiem, słuchają takiej muzyki zupełnie odjechanej, ale ja poprzez swoje działania i poprzez to, co robię też w Galerii L, staram się ludzi zachęcać do tego, żeby jeżeli słuchamy, to po prostu słuchajmy takiego materiału. Nie traktować płyty i muzyki jako takiego przerywnika do jakichś tam czynności codziennych. Muzyka została zrobiona po coś i żeby jej tak naprawdę się wsłuchać, posłuchać, pójść na koncert, a nie jednocześnie oglądać sobie film, gotować obiad i stosować je jako przerywnik, bo nie o to mi w tej płycie chodziło. Raczej o to, żeby pokazać klimat, ale żeby nad tym klimat troszeczkę właśnie, tak jak powiedziałaś, może pomedytować, stworzyć sobie warunek do odsłuchu. To jest tak, jak czytamy książkę. Jeżeli czytamy książkę, jednocześnie oglądamy film i słuchamy muzyki, no to raczej wszystkiego nie zapamiętamy, chyba że ktoś ma taką hiperpodzielność uwagi. Wiele płyt, szczególnie słuchając muzyki klasycznej, czy właśnie muzyki ambientowej, do której się też mocno odnoszę, jednak potrzebujemy tej przestrzeni, żeby je wysłuchać. No chyba, że była to płyta Briana Eno, Music for the Airports, czyli muzyka stworzona dla lotnisk, nie? Gdzie założeniem po prostu artysty, notabene wykonującego też sztukę dźwiękową, było stworzenie utworów dla lotnisk, nie? Czy muzyka do windy, czy cokolwiek innego. To jakby charakter tej muzyki jest zupełnie inny. Moja płyta raczej odnosi się do tego, żeby jej sobie po prostu posłuchać.
Trochę o tym mówiłeś, że Holocen to płyta o poszanowaniu środowiska, o zmianach klimatycznych, o przyszłości. No to co nas czeka, zgodnie z tą muzyczną wizją?
Co nas czeka? To nie wiem, co nas czeka. I to jest właśnie ciekawe, bo zagadnieniem płyty było odniesienie się do całej epoki, w której się obecnie znajduje człowiek, do tego, jak my korzystamy z tych wszystkich dóbr, które nam daje natura. Zastanawiam się, co po nas pozostanie. Stąd te przewrotne tytuły typu Artificial Forest, czy Sztuczna Inteligencja, czy Mikroplastik. Rzucam tu taki temat jako osoba zainteresowana raz ekologią, dwa tym, co się dzieje wokół nas, jakie to będzie miało perturbacje na przyszłość, jak natura sobie poradzi. Pewnie sobie poradzi, ale po co jej przeszkadzać na przykład w tym i tworzyć zupełnie coś nowego? Nie wiem, ja mam takie bardzo filozoficzne rozważania na temat tego, co się może wydarzyć w przyszłości, jak może wyglądać świat pozbawiony nas, ludzi, bo pewnie dojdzie do takiego momentu, dinozaury wyginęły i jakoś życie toczyło się dalej, prawda? Więc być może zupełnie to będzie inaczej wyglądało. I ja zadaję takie pytanie w sumie, co może być po nas poprzez same tytuły, ale poprzez te dźwięki, które tam staram się odnieść, które ja sobie wyobrażam, że to tak może właśnie brzmieć. My, jako ludzie, mamy ogromny wpływ na to, co się wydarzy w przyszłości. I to moje pytanie jest, co zostanie? Mówię jako jednostki inteligentne, które jako pierwsze zaczęły tak mocno wpływać na to, co nas otacza, bo wpływamy bardzo mocno. Zmieniamy krajobraz. Tak jak powiedziałem, że Ławy Wiślane w tym kontekście są krajobrazem wydartym morzu, o czym trzeba przypomnieć.
W tym przypadku rozmowa o przyszłości wcale nie jest pozbawiona sensu, prawda?
Nie jest to rozmowa pozbawiona sensu, dlatego tutaj nie odszedłem od projektu Żuławy, nie zrobiłem zupełnie nowego projektu. A mianowicie chciałbym podkreślić to, że Żuławy są właśnie wytworem człowieka. Trzeba o tym pamiętać. Ja przejeżdżam przez miejscowość, która się nazywa Nowakowo. Nowakowo przed wojną nazywało się Terra Nova. Terra Nova z łaciny oznacza nic innego jak Nowa Ziemia. I jest to najmłodszy kawałek, fragment Polski, notabene pozyskany i wyciągnięty od Zalewu Wiślanego już w XX wieku, więc to jest też taka ciekawostka.
Ty lubisz takie analogowe rzeczy, no nie? No bo obok nas leży winyl, kaseta do magnetofonu. To też taki trochę wyraz tradycjonalizmu.
Właśnie z jednej strony tradycyjność, z drugiej strony teraz te media bardzo wracają gdzieś tam. I one są emanacją tego, co się obecnie dzieje, mówię tutaj o słuchaniu muzyki, nie? Mając muzykę wszędzie, czy tak powiem w telefonie komórkowym, jesteśmy w stanie ją wysłuchać, że tak powiem, w każdym momencie. Założyć słuchawki, biegnąc, jadąc w autobusie i tak dalej, i tak dalej. A ja natomiast tworząc takie stare wynalazki typu płyta analogowa, zachęcam do tego jednak, żeby kontemplować tą muzykę, położyć ją sobie na gramofon, przygotować sobie, ustawić igłę, włączyć tą muzykę, czyli jakby dokonać takiej celebracji wokół tej muzyki. Nie? Czyli skupić się tak naprawdę w tym momencie na słuchaniu, bo jesteśmy obecnie przebodźcowaniem bardzo mocno społeczeństwem, jesteśmy atakowani z każdej strony tą sztuką wizualną, czyli co chwilę wizualia nas gdzieś tam docierają, głośne reklamy, hałas miejsca, w którym się znajdujemy. Ja bym chciał jednak od tego bardzo mocno gdzieś odejść na rzecz właśnie takiego słuchania i to wcale nie jest takie podejście, że tak powiem, konserwatywne, a wręcz odwrotnie, żeby troszeczkę się też zastanowić nad tym, co nas otacza, żeby nie tworzyć niepotrzebnych hałasów. Nie? Jestem strasznym przeciwnikiem, jeśli chodzi o głośne gadanie w autobusie czy opuszczanie muzyki na plaży z jakiegoś wielkiego boomboxu. To jest trochę takie zawłaszczanie sobie przestrzeni. Nie? To jest tak jak stawianie parawanu, to my tutaj dźwiękowo sobie zawłaszczamy tą przestrzeń i niepotrzebnie ją zanieczyszczamy. Nie? Więc też taki rzucam tutaj temat zastanowienia się, że ta kultura słuchania jest na tyle istotna, że też wpływa na nasze życie codzienne i na tą ekologię, nie? Bo hałas jest tak naprawdę zanieczyszczeniem ekologicznym obecnie.
Myślę, że ten młodziak w tramwaju z głośnikiem mobilnym na pewno przemówił do wszystkich. To już zmierzając do końca w takim razie. Na razie jeszcze nie ma w przestrzeni do kupienia, prawda, twojej płyty. Mniej więcej kiedy ona mogłaby się pojawić?
Ja czekam na tą płytę już dość długo. No tutaj to zależy tak naprawdę od firmy produkującej tę płytę. Tak jak powiedziałem, staje się to bardzo modnym nośnikiem, jeżeli chodzi o płytę analogową. Płyta jest już dostępna w przestrzeni cyfrowej, więc można ją sobie odsłuchać, czy to na wszelkiego rodzaju mediach streamingowych, o których wcześniej mówiłem, czy na takich mediach związanych z artystami typu Bandcamp, nie? Gdzie są stricte płyty do pobrania. Można ją odsłuchać za darmo, ale można też ją będzie kupić, więc koło 15 lutego myślę, że już powinna się pojawić i chciałbym zrobić premierę tej płyty.
Żeby nie przegapić, to rozumiem, śledzimy twoje media społecznościowe.
Zapraszam do śledzenia mediów Żuław.
Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, do słuchania. A moim i państwa gościem był Maciej Olewniczak. Projekt Żuławy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A na Żuławy wracamy za tydzień. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.